Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański. Przez 2 tygodnie jako korespondent Radia Gdańsk trójmiejski fotoreporter Robert Kwiatek dokumentował wojnę w Ukrainie. Z narażeniem własnego życia przyglądał się zbrodniom popełnianym na narodzie ukraińskim przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej w pierwszych dniach wojny. Wszystko zapisywał na kolejnych klatkach swojego aparatu fotograficznego. Po powrocie do Polski wraz ze swoimi przyjaciółmi przygotował wystawę, którą można obejrzeć w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Codziennie odwiedzają ją setki ludzi z całego świata. Jedni milczą, inni dzielą się swoimi emocjami i przemyśleniami. O tych dramatycznych chwilach, które wciąż się rozgrywają na Ukrainie, opowiem w reportażu Niech świat usłyszy, mojego autorstwa w realizacji Aleksandry Woźniak, do wysłuchania którego teraz Państwa zapraszam. Nie daj się. Pokaż światu to, co trzeba, by zrozumieli. Kocham cię. Zabierz wszystko.
Znaczy, ja nie oglądam tego. U mnie są osoby tam bliskie dziewczynie mojego syna i pokazujemy im Gdańsk. Po prostu. Ja nawet na to nie patrzę, bo dla mnie to jest za dużo. Wystarczy mi to, co one powiedziały. Jedna jest z Zaporoża, druga z Kijowa i to wystarczy. Co one widziały na żywo. Zdjęcia tego nie oddają w ogóle. Pomoc jest piękna, ale to nie o to chodzi, bo oni wszyscy chcą wrócić do domu. Chcą mieć wolny kraj, wolne swoje, chcą wrócić do siebie. Oni cały czas powtarzają, dlaczego ktoś najechał na nasz wolny kraj, my nic nie zrobiliśmy, dlaczego? Cały czas powtarzają, dlaczego? Dorośli ludzie. To jest straszne.
Może.
Robert, bliżej nieba jesteśmy teraz.
Gdańsk przy morzu na dachu falowca. Mieszkam tu w zasadzie od urodzenia z drobną przerwą. Tutaj też na tym dachu malowałem transparenty solidarnościowe, bo działałem w opozycji antykomunistycznej. Zdarzało się, że i tu w tej suszarni, gdzie mieszkam teraz, drukowałem. W falowce widać okrąglak, widać nowy stadion Lechii, ale też i morze widać, widać zaspę. Pięknie to wygląda.
I chyba samolot leci.
Tak, jeżdżą tramwaje i chciałbym, żeby tak to zostało. Nakładały mi się obrazy, te, które widziałem w Kijowie. Miasto opustoszałe, tego ruchu nie ma. Ten hałas dzisiaj może przeszkadzać, natomiast ja się cieszę, że ja go słyszę, bo tamtego hałasu nie było. A jeżeli słyszałem szum samolotu, czy wycie syren, albo huk rakiety, to ja się kuliłem. Chociaż był taki moment na początku, że jak jakiś klakson słyszałem, to przestraszony przez chwilę byłem. Natomiast nie chciałbym tu oglądać tych bloków na zaspie, które są dokładnie takie same jak tam w okolicach Mariupola, w okolicach Charkowa. W takie bloki trafiają rakiety. Te bloki z czasem z tych kolorowych stają się szare, wypalone, zniszczone. Dookoła nie ma ludzi, coraz więcej śmieci, coraz więcej szkła i miasto stopniowo obumiera. Tam niestety ludzie powoli tak żyją, raczej w piwnicach, a nie na dachach.
Teraz ten samolot robi kółko nad zaspą. Tam, jak widać samolot, to ludzie się chowają do schronu.
Absolutnie, bo to nigdy nie wiadomo, jaki to jest samolot. Natomiast ten leci dość wysoko, a tam latają dużo niżej. Jechaliśmy drogą w kierunku Winnicy, można powiedzieć trochę okrężną trasą na Lwów, ale przeleciał raz nisko samolot. Na pewno był to MiG, natomiast czy to był ukraiński, czy to był rosyjski, nie wiem. Natomiast one latają zdecydowanie niżej. A jak leci rakieta, to raczej się jej nie usłyszy, dopiero słychać huk. A jak się jest za blisko, no to już jest ostatnia rzecz, którą człowiek usłyszy.
Pewnie przed 24 lutego po ulicy jeździły autobusy, ludzie przemieszczali się z pracy do domu.
Było na pewno tak, a podejrzewam, że też i były korki. W Kijowie jest metro. W tej chwili, jak ja byłem, jeździła jedna tylko nitka tego metra, z tym, że to metro zatrzymywało się tylko na trzech stacjach, ponieważ w tym metrze chowali się ludzie, może jeszcze nie tak masowo, albo już nie tak masowo, bo się troszkę przyzwyczaili po tym pierwszym ostrzale, no i widzą, że nie każda rakieta spada na ich dom. Natomiast metro służy jako schron. My nie mamy tak głębokiego schronu, bo to są głębokie metra. W zasadzie one mogą służyć jako schrony atomowe. Natomiast samochody stoją pod domami, brakuje paliwa, są co chwilę gdzieś rogatki, patrole, barykady.
Ta dziewczyna z tego zdjęcia żegnająca się ze swoim chłopakiem?
Cieszą się pewnie ostatnimi chwilami, ponieważ nie wiedzą, czy się jeszcze spotkają. Próbują to zachować w pamięci dla siebie. To nie jest do wyobrażenia, po prostu na pewno nikt nie życzy tego nikomu. Kiedy się na takie coś patrzy, to myśli się o tym, jacy oni są ludzie, którzy mają własne życie, a po prostu została im przerwana codzienność i nie mogą spokojnie żyć. W pewien sposób dzielni, że dali radę uciec i nie poddali się. I też jestem wdzięczna, że nie spotkało to mnie.
Ty patrzysz na świat obrazami.
Akurat robiąc zdjęcia, ja nie mam trudnych obrazów. Dla mnie aparat działa trochę jak taka tarcza. Pamiętam sytuację, kiedy w Gdańsku był pierwszy poród dziecka metodą in vitro i miałem zrobić zdjęcia, no już dziecka czekaliśmy. Nastąpił poród, było cesarskie cięcie, ale lekarz rozcinał skórę, ale to jeszcze rozcinał, a potem on ją rozrywał, tak żeby potem ona naturalnie się zrastała. Jak ja usłyszałem ten dźwięk, to zrobiły mi się miękkie nogi. I czym prędzej brałem aparat do oka, wiedząc, że nie będą te zdjęcia publikowane, ale robiłem zdjęcia. Jak ja robię zdjęcia, chcę coś przekazać, czyli nie epatuję przemocą, krwią, zmasakrowanymi ciałami. Raczej szukam w tym wszystkim pewnej symboliki, pewnego spojrzenia całościowego, przekazanie pewnej właśnie opowieści, a nie opatowanie jednym brutalnym obrazem. Tym bardziej, że te obrazy, i to zapewniam, one z czasem powszednieją. Dlatego czasami jest lepiej pokazać symbolicznie pusty wózek na drodze w gruzach, niż pokazywać zwłoki.
No przerażające jest to, że jest tyle dzieci i że ci ludzie jakby są dokładnie tacy sami jak my.
Rozmawiałyśmy o tym, że myślałyśmy o tym, jak to wyglądało, gdybyśmy widziały nasze własne miasto na tym i jakbyśmy się czuły podczas tego, gdyby... Musi być przerażające, żeby nawet, jeśli nawet nie jest się w Kijowie, ale już udało się uciec, jak to jest straszne patrzeć na to z powrotem.
Oglądasz i płaczesz.
No, to jest dość poruszające. Jestem dość emocjonalną osobą, ale...
Stojąc tutaj na dachu, wspomniałem się na Pawła II.
Natomiast paradoks jest taki, że stoimy w miejscu, gdzie widzimy miejsce, gdzie był Jan Paweł II na Zaspie, bo dokładnie widzimy to miejsce spotkania naszego. Ja byłem we Lwowie też podczas wizyty Jana Pawła II. A co ciekawe, w Kijowie największe walki toczą się o lotnisko, gdzie była też wizyta Jana Pawła II, więc tych takich obrazów nakładających się też dla mnie ważnych jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest takich przesłań w tym wszystkich większych i nie wiem, jak to w całość zebrać, jak to wszystko sobie w głowie ułożyć. Ja jeszcze się nie odnalazłem po powrocie. Chyba się do końca człowiek nie może odnaleźć. Ale wiem, co jest w życiu najważniejsze.
Jeden drugiego brzemiona nosi. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. a więc nigdy jeden przeciw drugiemu.
Wydaje mi się, że to z jednej strony jest potrzeba świadczenia o pewnej prawdzie, z drugiej strony jest to jakaś jednak misja. Jak zaczęło się to, co się zaczęło na Ukrainie, oglądałem te obrazki w telewizji, słuchałem tego wszystkiego i nie mogłem znaleźć swojego miejsca, nie potrafiłem się odnaleźć. W takiej sytuacji chyba należy robić to, co człowiek umie robić najlepiej. Spakowałem się dość szybko, w ciągu 4 godzin w zasadzie podjąłem decyzję, ruszyłem nie do końca też przygotowanym, ale na takie sytuacje nie da się przygotować. Uważałem, że to jest moje miejsce, jestem tam potrzebny. Natomiast jadąc, liczyłem się z tym, że mogę nie wrócić. W zasadzie odbyłem poważne rozmowy z moimi dzieciakami. Poszedłem też do kościoła w nocy o 23:00, ksiądz proboszcz wyspowiadał mnie. Zrobiłem to po to, żeby jechać ze spokojnym takim sercem. I oczywiście, że nie jechałem po to, żeby zginąć. Chciałem to zobaczyć, chciałem pokazać innym i chciałem wrócić cały. To lekkie nie jest. Jakiś kewlar, materiał, naklejki, prasa dookoła. Ja z nim chodziłem przy przypiętym, no chciałem, żeby te naklejki, prasa były widoczne. Tak samo miałem przyklejone do kurtki, zrobił mi kolega tuż przed wyjazdem, bo też nie zdążyłem w Krakowie, jeszcze drukował. Nie zdążyłem kupić kamizelki, chociaż miałem taką dużą kamizelkę, natomiast ona była na tyle duża, że gdybym ja jechał samochodem, to ja bym ją zabrał, ale jechałem pociągiem, jechałem tam stopem w różny sposób i w zasadzie tego bym nie miałbym nawet gdzie zabrać. Ja miałem mały plecak, podstawowa ilość rzeczy taka na 3 dni, żeby to można było przeprać, sprzęt fotograficzny, czyli kolejna torba, gdzieś torba na obiektyw i to było wszystko, co miałem przy sobie, plus oczywiście dokumenty, które co chwilę trzeba było pokazywać, legitymację prasową, paszport.
Czyli taką kamizelkę, żeby ubrać?
Nie, one są akurat na rzepy. Są oczywiście różne modele. To się rozpina z boku, zakłada się przez głowę. Ona jest, tak naprawdę ważne jest, czym ona jest też wypełniona, bo są kamizelki na mniejszy kaliber, na większy, są dodatkowe blachy. Może taka kamizelka życie uratować. Natomiast no, przy ostrzale artyleryjskim, jeżeli trafia blisko pocisk bądź rakieta, no to nic człowieka nie uratuje. Ja miałem tam takie 3 sytuacje, gdzie nogi się mi uginały. Raz, kiedy wracałem właśnie z metra, w stronę mieszkania usłyszałem przytłumiony taki huk. Za jakąś chwilę kolejny huk, ale żadne syreny nie wyły, więc w zasadzie alarmu przeciwbombowego żadnego nie było. I wziąłem telefon, rozmawiałem przez chwilę z córką. Jak usłyszałem 3. huk, który tak walnął, że mi się nogi ugięły, a żołnierze, którzy byli w pobliżu, chowali się pod budynki. No córka moja słyszała, myślała, że już jest po mnie. Ja powiedziałem, że muszę się rozłączyć.
Rozmowa trwała może 30 sekund i usłyszałam huk i jedno zdanie taty: dobra Karola, ja kończę, idę, później zadzwonię, pa. I to było wszystko. I tak stałam na tym przystanku z telefonem. Odjechał tramwaj, a ja dalej nie wiedziałam, co zrobić ze sobą. Zastanawiałam się, czy poszedł teraz do schronu, czy poszedł robić zdjęcia. I kiedy zadzwoni.
To było w momencie, kiedy dokładnie 3 rakiety uderzyły w wieżę telewizyjną. Zginęło tam 5 osób. To było około 2 kilometrów ode mnie, a jak dobiegłem na to miejsce, zobaczyłem skutki takiego ostrzału, to wtedy zrozumiałem, że człowiek jest w takiej sytuacji nikim, niczym, w zasadzie takim ziarnym pyłem, które jeżeli tylko może, to najchętniej by się zakopało jak najgłębiej tylko można. Odłamki były w odległości nawet 250 metrów. No przerażający widok, z budynku w zasadzie zostały gruzy, strażacy, którzy dogaszali to, co można było dogasić, jeszcze smród tego materiału wybuchowego, który się unosił w powietrzu. Ja tam wszedłem też nie wiedząc, czy nie poleci kolejna rakieta, bo to jest tak, że Rosjanie strzelają 3, 4, 5 rakiet w to samo miejsce. Nie strzelają tymi rakietami tak dookoła, tylko raczej starają się w jedno miejsce. Miałem hełm, nawet nie zdążyłem go na głowę założyć, a w zasadzie powinienem, bo potem zobaczyłem, jak inni dziennikarze przyjechali już z obstawą wojskową w kamizelkach kuloodpornych z tymi hełmami, tak sobie mówię, kurczę, chociaż powinienem założyć ten hełm. Ale nawet nie zdążyłem, z drugiej strony w zasadzie w takiej sytuacji to on by niewiele pomógł.
Ja sobie od początku zdawałam sprawę, gdzie tata jedzie i być może dlatego z bratem nie byliśmy zachwyceni tym pomysłem. W szczególności, że przedstawił nam to w ten sposób, że raczej wróci, ale może się zdarzyć, że nie.
No były sytuacje, gdzie dotarłem do dzielnicy właśnie już bliżej lotniska. Ta dzielnica się nazywa Czajka, to już jest blisko linii frontu. Jechałem ulicą zupełnie opustoszałą, taką prowadzącą do centrum Kijowa, gdzie po lasach widziałem już okopane czołgi, stanowiska, okopy, ziemianki, czyli takie obrazy jak z II wojny światowej. Nie mogłem się tam zatrzymać, nie mogłem iść robić zdjęć. Myślę, że to była już może nie pierwsza linia obrony ukraińska, ale druga linia obrony. No i to było na tyle blisko miejsca, tam zresztą też w tą hurtownię taką samochodową strzeliły 4 rakiety. Też tam jeden ze świadków mówił, że 5 rakiet, też kompletnie to zdemolowane. Zniszczone samochody, czyli te obrazy, które na bieżąco w tej chwili widzimy. Miejsce też takie trochę opustoszałe. Ja nocowałem 200 metrów od tego miejsca. Huk artylerii był już na bieżąco słyszalny, bo w Kijowie w centrum nie było. To jest raptem 25 kilometrów, to miejsce było od centrum Kijowa. Spałem w miejscu takim, gdzie mieszkali Tatarzy krymscy, w ich miejscu takim modlitw. Tam spało iluś mężczyzn. Po raz pierwszy cieszyłem się, że oni chrapią, bo przynajmniej zagłuszali odgłos tych wystrzałów. Szyby dudniły, w każdej chwili cokolwiek mogłoby spać na głowę. Strach był już spory i wtedy też wydawało mi się, że już jestem za blisko. Wróciłem do Polski i tak sobie pomyślałem, kurczę, mam do zapłacenia podatek, bo przekroczyłem kwotę i musiałem zapłacić. I po raz pierwszy z przyjemnością zapłaciłem ten podatek, bo mogłem go zapłacić. Mimo, że wcale mnie to nie cieszy, ale tak, cieszyłem się, że mogłem zapłacić. Cieszę się, że słyszę ten szum. Mi też tu tramwaje w nocy przeszkadzały. Jak wybudowali tą pętlę, przez ileś dni nie mogliśmy spać. Ale żyjemy, to jest serce tego miasta. Ono tu bije, żyje, funkcjonuje, są ludzie. Jesteśmy wśród tych ludzi i możemy się tym cieszyć. Tam takich możliwości nie ma. No, słuchać pod nogami chrzęst kamieni, szkła, czasem syreny wyjące, a czasem gdzieś w oddali ostrzał, chyba że się jest w miejscu, gdzie ten ostrzał jest bardzo blisko, no to człowiek siedzi skulony w piwnicy, no i zastanawia się, czy ta rakieta spadnie na ten budynek, czy zasypie nas, czy nie, czy może gdzieś dalej.
It's sad. It's really sad. To przykre. Bardzo przykre. Wojna jest zawsze dramatem. To jest okropne. To straszny widok. Jak to dotyka zwykłych ludzi. Ludzie u władzy decydują o losie niewinnych rodzin, które nie mają nic wspólnego z pobudkami ich działań, a jednak ponoszą ich konsekwencje. Mam nadzieję, że z tej tragedii Bóg będzie mógł wyprowadzić jakieś dobro i sprawić, że ludzie zwrócą się do Niego, że powierzą swój los Jemu, a nie rządzącym, którzy zamiast im przewodzić, mogą doprowadzić do takiej ludzkiej krzywdy.
Straszne. No myślę, że świat słyszy, tylko nie tam, gdzie im nie pozwalają na to. Niestety w Europie nadal są takie miejsca. W Unii Europejskiej, gdzie też nie pokażą tego wszystkiego. I to jest przerażające. Tak blisko, tak daleko. One chcą wracać w niedzielę do siebie, do domu. Chcą zrobić tam święta.
To jest taka malutka karteczka, mocno pogniesiona. Nie do końca mogę zrozumieć, co syn miał na myśli, a jeszcze do tego pisze niewyraźnie, ale napisał tak: nie daj się, pokaż światu to, co trzeba, by zrozumieli. Kocham cię, zabierz wszystko. Tego zabierz wszystko nie rozumiem. Ale to była taka karteczka, którą miałem wyciągnąć w sytuacji, kiedy będzie mi bardzo ciężko. No i wyciągnąłem.
Wysłuchali Państwo reportażu mojego autorstwa Niech Świat Usłyszy, który zrealizowała Aleksandra Woźniak. A wystawa zdjęć Roberta Kwiatka jest dostępna w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Andrzej Urbański.
Manufaktura reportażu.